Pozdrawiam Państwa, zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Platforma Obywatelska uniemożliwiła Sejmowi głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy tzw. o uzgodnieniu płci. Pomimo, że Sejmowe Komisje Sprawiedliwości i Zdrowia opowiedziały się za odrzuceniem weta, nie wybrano posła sprawozdawcy. To uniemożliwiło włączenie prezydenckiego wniosku do bloku głosowań. Posiedzenie połączonych komisji miało burzliwy przebieg. Poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz, wiceszef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, mówi, że Platforma Obywatelska celowo storpedowała obrady komisji.
Platforma przez 4 lata kadencji, a szczególnie w ostatnim okresie czasu, czyniła różne gesty w kierunku środowisk lewicowych. Ostatecznie całkowicie skręciła w lewo, czyniąc zadość różnym ugrupowaniom lewackim. Tak to wyglądało w przypadku ustawy o uzgodnieniu płci. Dziś, w obliczu zbliżających się wyborów, żeby nie opowiedzieć się, po której stronie są, na komisji stosowali obstrukcję. To jest ewidentne torpedowanie prac komisji i obawa, że na forum plenarnym trzeba byłoby się opowiedzieć w końcu, za czym są. To jest cyniczna gra.
W myśl zawetowanej tydzień temu ustawy łatwiejsza procedura prawnego określenia płci ma się opierać na subiektywnym odczuciu pacjenta, a nie na podstawach biologicznych. Kancelaria prezydenta napisała w uzasadnieniu weta, że ustawa dopuszcza między innymi zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci oraz adopcję przez takie pary dzieci. Ustawa nie wejdzie w życie i tak jak inne projekty ustaw podlega zasadzie dyskontynuacji. PiS domaga się od premier Ewy Kopacz wyjaśnień w sprawie aresztowania rolników. Chodzi o gospodarzy, którzy strajkowali przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi i lasów, nie zgadzali się na spekulacyjny obrót ziemią rolniczą. Sąd w Szczecinie zastosował 2-miesięczny areszt wobec 5 rolników, którzy bronili polskiej ziemi przed wykupem przez obcokrajowców. Wobec 3 kolejnych zastosowano areszt warunkowy, co oznacza, że po wpłaceniu 50 000 zł poręczenia mogą zostać zwolnione z aresztu. Wniosek formalny w sprawie informacji szefowej rządu w tej sprawie na forum Sejmu zgłosił w piątek poseł PiS-u Dariusz Bąk.
Strajkowali w Zielonym Miasteczku, domagali się, aby pani premier rządu spotkała się z nimi, aby minister Sawicki spotkał się z nimi, nie spotkali się i 129 dni oni strajkowali, a dzisiaj pod zarzutem, absurdalnym zarzutem, przypominającym czasy stanu wojennego, kiedy internowali i domniemywali czyjąś winę, aresztowali 5 rolników, kolejnym 2 nakazali, żeby płacili po 50 000 kaucji, ewidentnie widać, że łamane są prawa Polaków. Nie możemy patrzeć dzisiaj, kiedy Polska się mieni być wolna i niepodległa, żeby patrzeć obojętnie Sejm, organ demokratycznie wybrany, na łamanie praw człowieka w Polsce. To są związkowcy, dodatkowo są łamane prawa związkowców.
Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska nie uwzględniła jednak tego wniosku. Prokuratura poinformowała, że zarzuty dotyczą udziału zorganizowanej grupie przestępczej, bądź też kierowania tą grupą, która miała na celu utrudnienie i zakłócenie postępowań przetargowych. Jest śledztwo w sprawie kradzieży 4 przedmiotów z kancelarii prezydenta. Wszczęła je prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ. O szczegóły zapytaliśmy rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie, prokuratora Przemysława Nowaka.
To śledztwo zostało wszczęte z zawiadomienia kancelarii prezydenta. W tym zawiadomieniu wskazano, iż od ostatniego spisu inwentarza zaginęły 4 przedmioty. 2 obrazy olejne, 1 pod tytułem Gęsiarka, 2 bydło na pastwisku, mini wieża, jak również rzeźba mosiężna przedstawiająca rycerza. Wobec powyższego zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa kradzieży. Należało wszcząć śledztwo i przeprowadzić w tym zakresie postępowanie dowodowe.
Prokurator dodał, że przesłuchana zostanie osoba zawiadamiająca oraz osoby, które korzystały z pomieszczeń, gdzie znajdowały się zaginione przedmioty. We wrześniu szefowa biura prasowego prezydenta Andrzeja Dudy mówiła, że o zgłoszeniu sprawy zdecydowano w związku z informacjami, że na portalu aukcyjnym pojawił się obraz zbliżony do brakującego obrazu gęsiarka. Około 500 związkowców z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pikietowało w piątek w Warszawie przed Ministerstwem Rolnictwa. Domagali się między innymi 500 zł brutto podwyżki pensji dla każdego pracownika, opracowanie zasad i respektowania ścieżki awansu zawodowego, ujednolicenia płac na wszystkich stanowiskach w agencji. Petycje z postulatami złożyli w Ministerstwie Rolnictwa. Wczoraj o sytuacji pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i możliwości jej rozwiązania pytała w Sejmie poseł Beata Mazurek. Wskazywała między innymi, że pracownicy agencji od 6 lat nie otrzymali podwyżek.
Jednocześnie od kilku lat systematycznie spada zatrudnienie w ARiMR. Przy zwiększonej liczbie obowiązków powoduje to wzrost obciążenia poszczególnych pracowników. Coraz częściej skutkuje też wymuszoną pracą w godzinach nadliczbowych oraz w soboty. Pikanterii dodaje fakt, że o pracę w sobotę pracownicy dowiadują się na przykład w piątek o godzinie 14. Niezadowolenie pracowników z powodu braku podwyżek wynagrodzeń dodatkowo pogłębia usankcjonowanie odpowiednimi zapisami w regulaminie wynagradzania fakt ogromnych różnic w ich wysokości pomiędzy pracownikami centrali a jednostek terenowych poszczególnych biur powiatowych. Panuje opinia, że różnice przy realizacji tych samych zadań sięgają nawet 20%.
W odpowiedzi na pytania w tej sprawie wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk stwierdził, że praca w soboty czy święta wynika z potrzeb chwili. Dodał, że poziom wynagrodzeń pracowników agencji, podobnie jak w całej administracji publicznej, jest zależny od uwarunkowań budżetowych. Protestujący dziś pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa byli ubrani w żółte i niebieskie kamizelki. Trzymali w rękach białe flagi z napisem Solidarność, używali gwizdków. Część z nich miała w rękach transparent z napisem „Z uczciwych pracowników robi się niewolników”, a także transparent z przekreślonym znaczkiem PSL i napisem „Partia swoich ludzi, nie głosuj na frajerów”. Tauron będzie samodzielnie negocjował kupno kopalni Brzeszcze w przetargu ogłoszonym przez spółkę restrukturyzacji kopalń. Przedsiębiorstwo rozwiązało porozumienie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, ZEF Niedzica i FTF Columbus dotyczące zakupu części aktywów kopalni. Negocjacje odbędą się poprzez spółkę docelową RSG. Stanisław Kłysz, szef Solidarności w kopalni Brzeszcze, mówi, że górniczy związkowcy nie rezygnują z postanowień planu naprawczego.
Dobrze wiemy, że jeżeli coś jest nie tak, to nie mówi się nigdy prawdy, tylko się mówi albo z powodów choroby, albo z powodów kontraktu, albo złożył sam dymisję, tak? Natomiast to jest kolos na gminionych nogach, jeżeli chodzi o towarzystwo finansowe, jeżeli to w ogóle kolosem można nazwać. Jest ewidentne zagrożenie, że to zostanie uznane jako wydatkowanie środków publicznych niezgodnych z dyrektywą unijną. Także to jest tylko i wyłącznie przykrywka przed kampanią wyborczą, żeby był spokój, żeby nie było protestów, żeby jednak powiedzieć, że porozumienie po raz kolejny, tak to już wcześniej pani minister Czerwiński powiedział, zostało zrealizowane. To jest nic innego jak PR polityczny przed wyborami.
Stanisław Kłysz dodaje, że negocjacje zostały wcześniej zawieszone na 9 miesięcy i dopiero na początku października nowy zarząd Tauronu potwierdził zainteresowanie nabyciem aktywów kopalni. Kopalnia Brzeszcze to jeden z dawnych zakładów kompanii węglowej, wydzielony z niej i przejęty przez spółkę restrukturyzacji kopalń. Do 30 września rząd miał między innymi znaleźć nabywcę dla kopalni Brzeszcze. Wobec niezrealizowania tego warunku porozumienia w poniedziałek odbył się protest górników. Kolejny jest planowany na wtorek, 13 października w Rudzie Śląskiej. W Radio Maryja dalsze informacje. Przedstawiciele organizacji pozarządowych złożyli w resorcie zdrowia blisko 200 tysięcy podpisów obywateli pod apelem o ograniczenie dostępu do preparatu Ella One w Polsce. Eksperci wskazują, że pigułka ma właściwości wczesnoporonne i zagraża zdrowiu kobiet i dziewcząt. Rząd PO-PSL dopuścił preparat do sprzedaży bez recepty. Zasłaniał się przy tym wymogami Unii Europejskiej w tej sprawie. Okazało się jednak, że takich nacisków nie było. Dlatego fundacje Ordo Caritatis, Pro Prawo do Życia i Citizen Go oraz Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, a także Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zebrały w sumie 200 tysięcy podpisów pod apelem, by Polska ograniczyła lub zakazała sprzedaży tzw. tabletki dzień po bez recepty. Zwłaszcza, że obecna sytuacja narusza konstytucję, zauważa Karolina Dobrowolska z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris na konferencji prasowej.
Rozporządzenie wprowadzające pigułkę Ella One do sprzedaży bez recepty przede wszystkim kłóci się z konstytucyjnym obowiązkiem ochrony życia, zdrowia wszystkich obywateli, przede wszystkim kobiet oraz dzieci. Konstytucja nakłada na państwo obowiązek przeciwdziałania deprawacji młodzieży i dzieci. Trudno uznać za wyraz realizacji tego obowiązku udostępnienie młodzieży pigułki, która jest wyraźnie dedykowana osobom, które podejmują ryzykowne i nieodpowiedzialne zachowania seksualne. Polska Konstytucja stoi na straży ludzkiego życia od momentu poczęcia, na każdym jego etapie. Wprowadzenie do sprzedaży bez recepty pigułki, która ma potencjalnie wczesnoporonne i długotrwale embriotoksyczne działanie, narusza tę zasadę polskiej Konstytucji.
Akcję, której celem jest wycofanie pigułki z nieograniczonego dostępu, popiera profesor Bogdan Chazan, ginekolog-położnik.
Jestem lekarzem, zajmuję się zawodowo zdrowiem kobiet. Zaniepokoiło mnie to, że wprowadzenie preparatu Elawan na rynek bez wiedzy lekarza w sprzedaży wolnej. Jestem przekonany, że ta decyzja spowoduje zagrożenie dla zdrowia kobiet, a zwłaszcza dziewcząt. W związku z tym gorąco popieram działania organizacji pozarządowych, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z tym posunięciem rządu.
Sprzedaż pigułki Ellawan bez recepty osobom, które ukończyły 15 rok życia, jest możliwa w Polsce od 17 kwietnia bieżącego roku. Słuchają Państwo Radia Maryja. Oto dalsze informacje. Potrzebna jest skuteczna i adekwatna polityka Unii Europejskiej w sprawie uchodźców, powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji kończącej spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. Dodał, że system kwotowy narzucania administracyjnie uchodźców nie jest skuteczny. Prezydent podkreślił, że na to nie ma zgody państw Europy Środkowej. Andrzej Duda akcentował, że problem imigrantów nie jest problemem poszczególnych krajów. To nasz europejski problem, strzeżenie granic Unii Europejskiej.
Wzajemne wsparcie w ramach strzeżenia granicy Unii Europejskiej w aspekcie całej Unii, czyli wszystkich państw członkowskich, jest bardzo ważne i dobra współpraca w tym zakresie. I to chcę mocno zaakcentować. To powinien być jeden z elementów skutecznej polityki europejskiej wobec problemu imigrantów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, to co pojawiało się w wystąpieniach Państwa prezydentów wcześniej, a mianowicie skuteczna polityka realizowana na zewnątrz, właśnie ukierunkowana na kwestie humanitarne, ukierunkowana na kwestie pomocowe. To jest wsparcie dla państw, które mają u siebie obozy uchodźców, z których ci ludzie przybywają potem do Europy.
Prezydent Andrzej Duda mówił także o budzącym wiele kontrowersji gazociągu Nord Stream 2. Jego budowa stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów Europy Wschodniej, podkreślił prezydent.
To ma przede wszystkim wymiar polityczny, a ściślej mówiąc geopolityczny nawet. I tak to trzeba postrzegać. I rzeczywiście w takim ujęciu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy, Słowacji, Polski, i myślę, że jeszcze szeregu innych krajów europejskich. Być może można byłoby tutaj mówić także w pewnym ujęciu nawet o perspektywie większości Unii Europejskiej.
Grupę Wyszehradzką tworzą takie państwa jak Czechy, Polska, Słowacja i Węgry. W Polsce zostaną rozmieszczone bazy amerykańskiego sprzętu wojskowego, poinformowało MON. Polska i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie lokalizacji sprzętu, także ciężkiego. Szczegóły mają zostać dopiero ustalone. Amerykanom zostaną udostępnione tereny i obiekty w Łasku, Drawsku-Pomorskim, Skwierzynie, Ciechanowie i Choszcznie. Rozmieszczenie sprzętu w Polsce nastąpi w połowie 2016 roku. Szef MON Tomasz Siemoniak powiedział, że Polska skorzysta ze środków zwartej $1 miliard Europejskiej Inicjatywy Wzmocnienia, ogłoszonej przez prezydenta Baracka Obamy w Warszawie w ubiegłym roku. Porozumienie ma otworzyć drogę do wzmocnienia obecności sojuszniczej i podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Polsce i w całym regionie. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej czeka z oceną porozumienia do czasu przedstawienia pełnych informacji na ten temat.
Na razie to jest zapowiedź. Ja bym poczekał na jakąś taką analizę i opinię na ten temat, jak już będziemy wiedzieli oficjalnie i definitywnie, jak te bazy mają wyglądać, co w tych miejscach będzie przechowywane, ale jeżeli to się okaże prawdą, to jest to oczywiście bardzo dobra decyzja. Musimy zabiegać o każdą obecność naszych sojuszników na naszym terytorium, a przede wszystkim o obecność Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to jest nasz najważniejszy sojusznik. To dobrze, że ten rząd na koniec swojej działalności powrócił do gotowości ściślejszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo przez wiele lat to dla rządu PO Stany Zjednoczone nie były najważniejszym sojusznikiem w NATO.
Według amerykańskiej prasy do Europy Wschodniej miałoby trafić ciężkie uzbrojenie, w tym czołgi i inne wozy pancerne, dla 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Na terytorium każdego z państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, miałoby się znaleźć wyposażenie dla 150-osobowej kompanii, a w Polsce, Rumunii, Bułgarii, być może na Węgrzech, sprzęt dla 750-osobowych batalionów. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.